pierwszy rozdział Księgi Joba, 22 rozdział. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowa. Dziękujemy Ci za wszelkie przestrogi, wszelkie zachęty, które one, Twoje słowo, ono zawiera. Dziękujemy Ci, powierzamy teraz również ten czas Tobie, abyś zechciał pouczać nas i zachęcać przez ten dzisiejszy tekst. Dziękujemy Ci jeszcze raz i powierzamy siebie Tobie. Amen. Tak więc ostatnim razem, jeżeli jeszcze pamiętacie, z Księgi Hioba mówiliśmy o śliskim gruncie. Mówiliśmy o tym, że są miejsca, na których bardzo łatwo się wywalić. Jednym z takich miejsc, na których bardzo łatwo się wywalić, to jest porównywanie się siebie z innymi i zawiść. Kiedy nabieramy zielonych oczu, nie martwcie się, ci, którzy posiadacie zielone oczy, ja też mam zielone oczy, ale kiedy nabieramy zielonych oczu w sensie zawiści, kiedy pragniemy czegoś, co ma ktoś inny, tudzież kiedy nie rozumiemy, dlaczego my nie posiadamy czy takiego powodzenia, czy dlaczego nam się tak nie powodzi, jak tym, którzy są wokół nas. Biblia mówi w Księdze Psalmów, również tutaj w Księdze Hioba jest mowa o tym, że jest to teren nader śliski, że bardzo łatwo, kiedy właśnie porównujemy się, kiedy zaczynamy zadawać właśnie pytania typu dlaczego ja mam kłody rzucane pod nogi, a jemu wydaje się, że wszystko przychodzi łatwo, że jest to teren śliski i niebezpieczny, jeśli chodzi o naszą wiarę. Dlatego, że potrzeba oczu wiary, aby uzyskać właściwe odpowiedzi. I tutaj, tak jak poprzednio, Hiob skarżył się na niezrozumiałe wyroki Boże, patrząc właśnie na pomyślność, pewnie na pomyślność tych tak zwanych przyjaciół wokół niego. Tak teraz werset następuje, rozdział 22, który tak naprawdę jest niczym innym, ale w całości, cały rozdział 22 jest po prostu serią pomówień. I tu już mówimy koniec, no nie, wszelkie jakieś udawania, żeśmy odpoczęli, porzucili wszelkie udawania. Teraz zaczniemy już konkretne oskarżenia. Dosyć tego wszystkiego. I pewnie to nie jest też przypadkowe, że to, o czym była wcześniej mowa, czyli była mowa o zawiści, była mowa o jakichś niezrozumiałych drogach Pana, że właśnie teraz jak gdyby następują owoce tego rozdziału. I owoce tego rozdziału występują w postaci właśnie oskarżeń, które już, jak powiedziałem, zostały ukonkretnione. Ciekawe jest to, że i oczywiście to też nie jest żadnym zaskoczeniem, że przyjaciele Hioba, tak zwani przyjaciele, że to, co ich napędzało, to właśnie była zawiść. To było to, że oni przez wiele lat, to nie był rok, to nie był dwa, ale przez wiele lat musieli oglądać powodzenie Hiobowe. Musieli oglądać jego takie oddanie Bogu, jego powodzenie. Powodziło mu się pod każdym względem. Czy to w biznesie, czy to w rodzinie, czy to w religii, można powiedzieć. I nagle nadarzyła się wreszcie okazja, żeby móc go zniszczyć. Nagle nadarzyła się okazja, aby ta zawiść, która była, zwróćcie uwagę, najwyraźniej tłumiona przez wiele, wiele lat, nagle w taki potworny, ohydny sposób ta zawiść jak wulkan, jak jakiś wrzód nabrzmiały, nagle znajduje swoje wyjście, nagle znajduje swoje ujście. I oczywiście to, o czym tu mowa, to jest mowa o zawiści i bucie, zawiści i pysze, dlatego że te dwa idą w parze. No i oczywiście zwróćcie uwagę na to, żebyśmy się za bardzo i za szybko nie pocieszali, że te wściekłe oskarżenia, które za chwilę usłyszymy, te wściekłe oskarżenia, ta wściekła manifestacja, objaw zawiści ma miejsce, zwróćcie uwagę, pośród ludu Bożego. Skądinąd to nie jest z zewnątrz, skądinąd to nie przychodzi do niego z zewnątrz, ale właśnie przychodzi pośrodku ludu Bożego. Tak więc, jak wspomniałem, zawiść i buta idą w parze. Te dwa komponenty jak gdyby są nierozłączne. I tutaj też widzimy coś w rodzaju takiego procesu. Zawiszczę, a co to znaczy zawiścić? Być zawistną osobą z zielonymi oczami, to jest to, że chcę mieć te rzeczy, które ma mój brat. Chcę posiadać to, co ma mój brat. Ale pomimo starań, to mi się wymyka. No nie, i to jest właśnie ten mój problem, że ja pragnę to mieć, pomimo starań, to mi się wymyka. Więc teraz, jako rozwiązanie tego problemu, tego konfliktu, rozpoczynam wściekły, bezwzględny atak po to, aby go zniszczyć. Bezwzględny atak. To już było, to już żeście widzieli, a zobaczycie jeszcze tutaj o wiele więcej. Co więcej, ten bezwzględny atak czynił na podbudowie, i to zobaczcie, jest bardzo ciekawa też rzecz. Najpierw zazdroszczę, a później wiecie, że zawiść to nie jest taka zazdrość, bo zazdrość czasami bywa dobra. Zawiść, oczywiście, co próbuje zrobić? Próbuje albo zniszczyć posiadacza, albo zniszczyć to, co on posiada, a czego mu zawiścimy. I teraz ta zawiść działa na podbudowie czego? Tego, że, i to w Księdze Hioba wyjątkowo wyraźnie mamy namalowane, ciągle, bez przerwy. Działa to na podbudowie, że tak naprawdę zrozumiałem, co się dzieje, rozgryzłem rzeczywistość, tak naprawdę znalazłem wszelkie i wszystkie możliwe usprawiedliwienia. Ja wiem, jak ta rzeczywistość działa i tak naprawdę ja to potrafię wam nawet uzasadnić, dlaczego ja te rzeczy powinienem mieć, a nie on. Czyli te wściekłe ataki, jak powiedziałem, pośrodku ludu Bożego, ta cała zawiść właśnie działa cały czas na tym dziwnym fundamencie, że tak naprawdę, bo bez tego pocieszenia, jak gdyby ona jest martwa, a to pocieszenie jest takie, które chyba najwyraźniej widać właśnie w Księdze Hioba, że ja wiem, co się dzieje. Ja nie mam żadnych skrupułów, ja rozgryzłem wszystko i dlatego teraz tym bardziej ruszam do przodu. I dokładnie tutaj teraz wszystko to ma miejsce. Jak powiedziałem, dość z teologią ataku, dość z ogólnikami, dość z tymi rzeczami, że ty pewnie zgrzeszyłeś, dość z tym. A dlaczego dość? Chociażby z tego powodu, że to było bezskuteczne jak na razie. I dlatego teraz już przejdę do konkretów i teraz już konkretnie przywalę ci między oczy, tak żeby wreszcie ciebie skruszyć, abyś wreszcie pękł. Tak więc zawiść nie przebiera w środkach. I teraz to, co będzie chodziło tutaj, to będzie właśnie chodziło o to, aby wykonać, czy tak naprawdę okazać się sprzymierzeńcem szatana, wykonać jego dzieło, czyli tak naprawdę wykonać. O jakie dzieło chodzi? No dzieło jest takie, że był zakład w niebie. I zakład w niebie, o co chodziło w zakładzie w niebie? W zakładzie w niebie chodziło o to, że tak naprawdę nie ma bezinteresownej miłości, tak naprawdę nie ma bezinteresownego oddania. Jeżeli on jest ci oddany, Boże, mówi szatan, to tylko dlatego, że mu błogosławisz. I teraz Bóg zawarł zakład, założył się, że wcale tak nie jest, że wiara i oddanie, miłość, jaką darzy Hiob Boga, wybiega daleko, daleko dalej niż, jego dzieci, jego posiadłości, nawet jego żona. Daleko, daleko dalej. Nawet dalej niż jego zdrowie i rzeczy, które normalnie ludzie cenią najbardziej. I zobaczcie, przeczytajmy kilka, nie będziemy czytać całych wszystkich wersetów. Zachęcam do przeczytania wszystkich. Ale zobaczcie czwarty werset w 22 rozdziale. Czy każe, mówi Elifas tutaj, czy każe cię z powodu twojej bogobojności i czy pozywa cię za nią przed sąd? Czy to raczej twoja złość nie jest wielka i nie ma końca twoim przewinieniom? Widzisz, to twoja złość. A następnie, wszak bez powodu brałeś zastaw od swoich braci, a półnagich obdzierałeś z szat. Czyli od razu zaczyna z grubej amunicji, od razu mówi, hej, no nie, to, co jest takim największym, najohydniejszym przewinieniem, czyli uciskanie tych, którzy nie mogą się bronić, nie stawanie w obronie tych, którzy są bezbronni, ty to czyniłeś. Następnie, zmęczonemu nie podałeś wody i głodnemu odmawiałeś chleba. Do możnego należała ziemia, a uprzywilejowany mieszkał na niej. Odprawiałeś wdowy z pustymi rękami, a ramiona sierot były miażdżone. Dlatego otaczają cię zewsząd sidła i ogarnia cię nagły strach. Widzisz to z tego powodu, że popełniałeś wszystkie te grzechy. I oczywiście o co tu chodzi? Chodzi o to, że zawiść jak najczęściej i w tym wypadku posługuje się po prostu zwykłymi oszczerstwami. Chodzi o to, aby go złamać, chodzi o to, aby go zniszczyć, chodzi o to, aby go upodlić, ale to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z prawdą, z życiem Hioba. Dlaczego? Skąd ja wiem? Skąd ta pewność, że to nie ma nic wspólnego z życiem Hioba? No ta pewność wynika z tego, że już na samym początku Księgi Hioba Bóg powiedział to dwa razy, a następnie jeszcze powtórzy to na końcu Księgi Hioba, że ten był prawy, bogobojny we wszystkich swoich drogach i z tego wynika to, że te oszczerstwa, te potworne grzechy wcale nie były jego udziałem. I teraz zwróćcie uwagę, jaka jest reakcja Hioba. Czy Hiob rzeczywiście teraz zacznie chować się po norach? Czy Hiob zacznie się teraz usprawiedliwiać? Czy Hiob powie, ojej, o ludzie, masz rację, albo masz coś racji? Jaka będzie jego reakcja? I zobaczcie, reakcja Hioba przede wszystkim jest taka, że zamiast uciekać przed sądem, czy chronić się przed Bogiem, wręcz odwrotnie. Jak gdyby na tym większą złość jego przyjaciela zwraca się do Boga, pragnie jego sądów i pragnie jego obecności. Zobaczcie rozdział 23. Na to odpowiedział Hiob i rzekł: i dziś moja skarga pełna jest goryczy, bo jego ręka zaciążyła na moich westchnieniach. O, gdybym wiedział, jak go znaleźć, jak dojść do jego trybunału. Zobaczcie, czy możemy sobie wyobrażać tylko, jaka była reakcja Elifaza w tym momencie. Ten go oskarża, podczas gdy odpowiedzią jest: Panie, ja do Ciebie się odwołuję. Panie, ja u Ciebie szukam usprawiedliwienia. Jeżeli jest jakieś usprawiedliwienie, jakaś pociecha, to w tej wściekłej sytuacji, w obliczu tych wściekłych ataków, właśnie u Ciebie szukam schronienia. Czyli ten, można powiedzieć, trybunał, którym straszył go Elifas, ten sam trybunał jest tak naprawdę schronieniem dla Hioba. Hiob nie boi się Boga, w sensie nie chce od niego uciekać, ale chce się właśnie u niego schronić. Chce się schronić pod jego skrzydłami. Słuchajcie, jak wielokrotnie już wam mówiłem, ta księga jest naprawdę bardzo kluczowa, jeśli chodzi o waszą pobożność, to jak ona będzie wyglądała, również jeśli chodzi o wasze bezpieczeństwo, wasz dobrobyt, można powiedzieć, w wierze, dlatego że dotyka ona tych kluczowych pytań. Czy można ufać Bogu pośrodku niezrozumiałego, niepojętego cierpienia? czy jest możliwe, by trwać przy nim pośrodku czegoś takiego. Następnie, tak jak poucza nas Księga Nowego Testamentu, Hiob jest dla nas przykładem czego? Cierpliwości. Panie, jeżeli mamy się uczyć cierpliwości, to właśnie powinniśmy się udać do Hioba i tam uczyć się cierpliwości. Ale zapytajmy się, czymże jest ta Hiobowa cierpliwość? I widzicie, Hiobowa cierpliwość nie jest niczym innym, jak tylko trwaniem przy Bogu, a trwanie przy Bogu nie jest niczym innym, jak tak naprawdę ufnością w Jego przychylność. I zobaczcie, o tym żeśmy wiele, na wiele różnych sposobów mówili już, ale rzeczywiście cierpliwość oznacza, i to tutaj widzimy, zobaczcie, ten oskarżony, jakieś konkrety, chcesz konkretów, masz konkrety, ten oskarżony udaje się po schronienie przed sąd Boży, udaje się do Trybunału Bożego. Zobaczcie, co musi się stać, żeby to zrobić. Nie, musisz ufać, musisz wierzyć, że Bóg cię nie pogryzie, że cię nie rozczaska, rozszarpie. Musisz ufać w Jego przychylność, żeby to zrobić. Tak więc, o ile tego nie ma, a zobaczcie, wiadomo, że przychylności czy zapewnienia przychylności nie znajdziemy w oderwaniu od krzyża, o ile tego nie ma, o ile nie przylgniemy do krzyża, o ile tam się nie nakarmimy tym zapewnieniem Bożej przychylności, no to będzie źle. Dlatego, że będziemy postrzegać siebie, a następnie będziemy, co będziemy? Będziemy odgrywać w życiu nasze postrzeganie siebie. Tak jak wczoraj podczas wędrówki na Szczeliniec, żeśmy rozmawiali właśnie o tych rzeczach, że jeżeli postrzegamy siebie jako śmiecie, jako do niczego, to dokładnie w taki sposób będziemy następnie działać i odgrywać naszą rolę w życiu. Natomiast jeżeli postrzegamy siebie jako przyjęci przez Boga w krzyżu, to i to momentalnie odbije się w schematach naszego postępowania. Od razu zaczniemy objawiać owoce przyjętych przez Boga, czyli jakie owoce? Owoce ducha, łagodność, pokój i tym podobne rzeczy. Tak więc bardzo istotna rzecz. I zobaczcie, tutaj widzimy Hioba, który poszukuje Boga, który tęskni za Bogiem. Zobaczmy czwarty werset. Gdybym doszedł do jego trybunału, przedłożyłbym mu moją sprawę, a moje usta napełniłyby się dowodami. Ach, mówiłbym i przedstawiał swoją sprawę. Chciałbym poznać słowa, którymi by mi odpowiedział i dowiedzieć się, co mi powie. Czy w swojej wielkiej mocy będzie się prawował ze mną? Nie, byleby tylko zwrócił na mnie uwagę. A wtedy człowiek sprawiedliwy będzie się z nim prawował i przez mego sędziego będę uznany za niewinnego na zawsze. I zobaczcie od 8 wersetu. Oto gdy idę naprzód, nie ma go. A gdy się cofam, nie zauważam go. Gdy szukam go po lewej stronie, nie dostrzegam go. Gdy się ukrywa po prawej, też go nie widzę. Zna bowiem drogę, którą postępuję. Gdybym nie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Ciekawa rzecz. Zobaczcie, czego Hiob porusza, to jest naprawdę, z tego płynie wielka, wielka zachęta dla nas, że możemy śmiało i z ufnością się do Niego przybliżyć, kiedy nasze sumienia oczyszczone zostały pod krzyżem, ale zobaczcie, co się teraz pojawia. I to jest coś, z czym naprawdę mamy wielkie problemy, wielkie wyzwanie. Ten problem ciągle nam towarzyszy, a to jest problem nieobecnego Boga. Problem nieobecnego Boga. Kiedy pojawiają się wyzwania, kiedy wydaje się, że wszystko jest bardziej w chaosie niż w jakimś porządku Bożej opatrzności, kiedy wydaje się, że wszystko jest jakieś bezsensownie przypadkowe, Kiedy nie można z niczego uczynić jakiegokolwiek sensu, zobaczcie, pojawia się dokładnie ten sam problem, o którym Hiob tutaj mówi, czyli problem nieobecnego Boga. Czy on jest, czy on nie jest? Hiob wciąż mu ufa, wciąż usiłuje go znaleźć, ale zwróćcie uwagę, że Bóg milczy. Hiob krzyczy, że dzieje mi się krzywda, niczego nie rozumiem, ale Bóg milczy. Jednak Hiob nie przestaje wierzyć w jego życzliwość i w jego praworządność. I zobaczcie, dochodzi 13 werset. Lecz on, oczywiście Hiob stwierdza, moja noga, zobaczcie jaki jest wspaniały werset 10. 11. Moja noga trzymała się mocno jego śladu. Jego drogą szedłem i z niej nie zbaczałem. Chodziłem blisko za nim, trzymałem się wszystkiego, co mi przykazał. Następnie następuje 13 werset. Lecz on jest zawsze ten sam. Któż go odmieni? Czego on pragnie, to uczyni. On też wykona, co mi jest przeznaczone, a takich przeznaczeń jest u niego wiele. Czyli na końcu stwierdzam, nie ma go, nie widzę go, wydaje się milczeć, ale nie boję się przed nim stanąć, bylebym tylko go znalazł, ale nie mogę go znaleźć. Ale na końcu konkluduje, lecz on jest zawsze ten sam, któż go odmieni, czego on pragnie, to czyni. Czyli tak naprawdę to, co się dzieje, nie dzieje się z przypadkiem, ale według mnogości jego postanowień. To nie jest przypadek, ale ja wiem, że on to czyni. I słuchajcie, od razu moglibyśmy powiedzieć, i to jest właśnie kolejne motto całej księgi Hioba, od razu moglibyśmy powiedzieć, tak jak nawet według słów tutaj Hiobowych, które on powiedział, że Bóg wcale nie musi się tłumaczyć przed Hiobem. Kimże jest Hiob, żeby Bóg przed nim się tłumaczył? Jak gdyby wydaje się, że dokładnie to samo Hiob tutaj wydaje się stwierdzać. Czyli wszystkie te nasze pytania, dlaczego, jak to, co to się dzieje i tak dalej, wydają się pozostawać, czy mają pozostać wręcz bez odpowiedzi. Pytanie jest, czy aby na pewno tak jest. Zwróćcie uwagę na jedną ciekawą rzecz. Cała księga Hioba tak naprawdę została tak zrobiona i tak skonstruowana, że to jest jeden ciąg oskarżeń pod adresem Boga. To jest cała księga oskarżeń pod adresem Boga. Już na samym początku mamy jakieś dziwadło dziwne. Widzimy obraz nawracającego się Boga. Co w ogóle, no i co z tym zrobić? Bóg się nawraca na samym początku. A następnie, bez przerwy, cała księga wydaje się konstruować taki ten konstrukt, że Bóg wydaje się i wygląda, że rzeczywiście jest słusznie oskarżony. Wydaje się, że oj, coś tutaj nie gra, coś tu naprawdę, naprawdę nie gra. I rzeczywiście tak to wygląda, że cała księga tak została skonstruowana, aby wyglądała jako całkiem zasadne, dodajmy, oskarżenie Boga. Pytanie jest teraz takie, kiedy powinniśmy go uniewinnić? Wiemy, że, i to Hiob stwierdza wielokrotnie, że Bóg jest niewinny, że Bóg jest sprawiedliwy. I pytanie, które stoi przed nami, kiedy powinniśmy go uniewinnić? I widzicie, kiedy, i też już o tym wspominałem, że tak jak nie wolno nam zbyt szybko go potępić, zbyt szybko potępić Boga i powiedzieć, a nawracający się Bóg, ha, coś tu już nie gra, od razu w drugim rozdziale. I następnie potępić go, no jak to, co zrobił sprawiedliwemu i już go potępić. Tak jak nie wolno nam zbyt szybko go potępić, tak samo nie wolno nam zbyt szybko go uniewinnić. Widzicie, jeżeli zbyt szybko doprowadzimy do i to chodzi o tak naprawdę pobożność, naszą prywatną pobożność w życiu. Jeżeli zbyt szybko uniewinnimy Boga i go wygłaskamy i te wszystkie końce, które nam nie pasują, poobcinamy, to tak naprawdę co uzyskamy w rezultacie? Uzyskamy udawaną, śmieszną, nierealną pobożność. To będą takie wygłaskane, pobożne stwierdzenia, które tak naprawdę są nic nie warte. Są prawdziwe same w sobie, jak najbardziej, tyle tylko, że tak naprawdę nie zawierają nic z tej pobożności, o której mówi Księga Hioba. Czyli tak jak uwaga, bo się rozczaskamy, jeżeli potępimy Boga zaraz na samym początku albo w trakcie księgi, tak samo uwaga, bo się rozczaskamy, jeżeli zbyt szybko przy pomocy jakichś wygładzonych stwierdzeń o ufaj Panu, jeżeli zbyt szybko go uniewinnimy. Dlatego, że ta księga musi jak gdyby przebiec ten kurs, tą drogę, którą ma do przebycia, po to, żeby dopiero przy końcu ogłosić i przylgnąć do Boga. Co wcale nie oznacza, że jak widzimy tutaj, Hiob szuka Boga i lgnie do Niego już w ciągu całej księgi. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za te pouczenia. Spraw, abyśmy i my wierzyli w Twoją przychylność, podobnie jak nasz brat Hiob wierzył w Twoją przychylność. Prosimy Ciebie o wytrwanie w tych sytuacjach, których nie rozumiemy, w sytuacjach kryzysowych, które wiele z nich jeszcze są w przyszłości. Dziękujemy Ci za to wyposażenie w wierze, którego łaskawie teraz nam użyczasz. Prosimy, abyśmy, podobnie jak Hiob, nie znajdywali schronienia z daleka od Ciebie, ale w szukaniu Twojego oblicza, w lgnięciu do Ciebie i w trzymaniu się Ciebie. Często pomimo okoliczności, w których wypowiadamy nasze modlitwy. Dziękujemy Ci jeszcze raz i prosimy Ciebie teraz, abyś w tym tygodniu obdarzył nas zwycięstwem, abyśmy okazali podobną cierpliwość i podobne wytrwanie, które namalowałeś przed naszymi oczami w tych rozdziałach. Amen.